Razem z nami pan profesor Romuald Szeremietiew. Szczęść Boże, panie profesorze, panie ministrze.
Szczęść Boże.
Panie ministrze, dzisiaj kończą się ćwiczenia manewry Zapad 2021. To wspólna operacja sił rosyjskich i białoruskich, jak podał resort obrony rosyjski. W manewrach miało uczestniczyć do 200 tysięcy żołnierzy, 80 samolotów, śmigłowców. Zaangażowanych było 760 jednostek sprzętu, w tym 290 czołgów, 15 okrętów. Te manewry są największe od 40 lat, jak się podaje. Panie profesorze, co one oznaczają? Czy to jest pokaz siły militarnej, czy coś więcej?
To ojciec zadaje trudne bardzo pytanie. Na pewno jest to próba, powiedziałbym tak, pokazania jakiejś siły militarnej, którą Rosja się chwali, ale skoro Rosja się chwali, to oznacza, że cel jest propagandowy. Bo jeżeli rzeczywiście ktoś przygotowuje się do wojny i chce ją przeprowadzić, no to raczej czyni to skrycie. Potrzebne jest uderzenie przy zaskoczeniu, prawda? I robi się bardzo wiele właśnie, żeby ukryć tę swoją siłę, jeżeli się tą siłą rzeczywiście dysponuje i rzeczywiście chce się, że tak powiem, wywołać wojnę. Więc tutaj jest kwestia taka, że tutaj jednak skoro to z takim hałasem jest przedstawiane i tak bardzo jest propagowane, jaka to Rosja jest potężna, no to myślę, że jednak tutaj jest położony nacisk na to, żeby propagandę używać, żeby to miało charakter propagandowy, który ma po prostu nas, Polaków przede wszystkim, ale nie tylko, również naszych sąsiadów w państwach nadbałtyckich, wystraszyć. A więc no, pierwsza kwestia to jest właśnie, to o to chodzi. Ale jest też drugi element w tym wszystkim. Mianowicie co pewien czas Rosjanie przeprowadzają w naszym regionie ćwiczenia. Oni mają 4 okręgi wojskowe i jak podają, że przemiennie w każdym z tych okręgów są takie ćwiczenia duże realizowane. No i ten okręg zachodni, czyli ten, który nas najbardziej interesuje, no jest jakby szczególnie uprzywilejowany, jeżeli idzie o te wszystkie ćwiczenia. Otóż co widać w tych ćwiczeniach? Że za każdym razem, i coraz więcej, powiedziałem tak, jest zgromadzonego wojska, które ćwiczy, ale które można sobie wyobrazić w przyjrzającej sytuacji. Gdyby na przykład Rosja uznała, że istnieją już warunki, aby na przykład wkroczyć na Litwę czy na Łotwę, to są to siły wystarczające, żeby taką operację wykonać. No i w związku z tym punkt ciężkości, powiedziałbym, tej całej historii, jeżeli chodzi o relacje, stosunek nasz do tych zagrożeń, na czym polega? Polega na tym, że my, jako mówię tu o Polsce, ale również nasi sąsiedzi, musimy cały czas prezentować Rosji zdolność oporu, stawienia oporu. Ja cały czas podkreślam, że Rosja niechętnie wkracza tam, gdzie napotka opór. Zwykle, zanim dochodzi do interwencji zbrojnej, to Rosja stara się spowodować już tego rodzaju wewnętrzne osłabienie w tym terytorium, w tym państwie, które zamierza sobie podporządkować. I tak robiła Rosja od zawsze, to znaczy zaczynając od Republiki Nowogrodu, którą Iwan Groźny właśnie podporządkował księstwu moskiewskiemu, a kończąc na rozbiorach i na tym wszystkim, co robiła caryca Katarzyna, a wcześniej Piotr I. Ale dzisiaj pierwszy mamy 17 września. 39 Związek Sowiecki, Stalin napadli na Polskę. I musimy to sobie bardzo wyraźnie powiedzieć i trzeba to mówić, bo ludzie tego nie rozumieją i nie wiedzą. Proszę Państwa, 1 września nie wybuchłaby wojna, gdyby 23 sierpnia nie było paktu Ribbentrop-Mołotow. Hitler obawiał się wojny i nie rozpocząłby wojny, gdyby nie miał tego sojuszu ze Stalinem. A więc Stalin zdawał sobie doskonale sprawę. Jemu chodziło o to, żeby wybuchła wojna, jak on mówił, między imperialistami. On myślał, że w końcówce, tak powiem, jak się już strony wyczerpią, on wejdzie i zbuduje swój Związek Sowiecki socjalistyczny na terenie całej Europy, a może i w świecie. Taki był tam zamiar. A więc Stalin był zainteresowany w tym, aby wojna wybuchła. I druga kwestia. To nie jest prawdą, że 17 września, kiedy wojska sowieckie wtargnęły w granice Polski, to już Polska nie była zdolna do oporu. W zasadzie wszystko było, jak to mówią młodsi, pozamiatane, prawda, bo już Polska zostały rozbite. Nieprawda. Opór Polski tężał. Mieliśmy siły do prowadzenia działań wojennych. Oczywiście Niemcy byli od nas silniejsi. Cofaliśmy się, ponosiliśmy straty, ale zachowaliśmy zdolność do oporu. Ciągle wojsko polskie walczyło. Wejście sowieckie na tyły polskiego frontu po prostu kończyło całą kampanię. Wiadomo było, że już nic zrobić się nie da. A więc Stalin, Związek Sowiecki dwukrotnie, powiedziałbym tak, przyczynił się do klęski Polski. Najpierw jeżeli chodzi o wywołanie wojny samej, a później klęskę Polski, co się stało 17 września, bo to o tej dacie mówimy. A więc sprawa jest, ale co jeszcze wynika z tego? Otóż Związek Sowiecki przed wojną bardzo chciał na Polskę napaść, ale jednocześnie bał się tego, bo mieli doświadczenie 20 roku, kiedy zostali w skórę. W związku z tym z Niemcami, czyli z sojusznikiem, na to się odważyli i kiedy wkraczali, no wiadomo było, że oporu wielkiego Polska nie może stawić wkraczającym sowieckim wojskom, ponieważ całość sił jest zaangażowana na froncie walce z Niemcami. Więc tutaj widać, powiedzmy tak, model i mechanizm funkcjonowania militarnego również Rosji. I dlatego dla nas, dla Polaków w szczególności, jest tak ważne, aby państwo polskie zachowało zdolność oporu, aby Polacy byli zjednoczeni wewnętrznie, silni moralnie. Pamiętajmy o tym, że zanim pomyślimy o uzbrojeniu, o tym, jak wojsko jest zorganizowane, to ważne jest, aby żołnierz miał wysokie morale, aby czuł, że chce walczyć o co? O ojczyznę, bronić jej granic, żeby to było jego wewnętrzne przekonanie. A co robią przeciwnicy Polski dzisiaj? Starają się to właśnie morale, to przekonanie w nas, Polakach, zniszczyć. Tak? A więc okazuje się, że nie tylko ze strony wschodu idą takie groźne rzeczy, dezorganizujące nas jako naród, ale również z zachodu niestety i to z terenów, powiedzmy, państw, społeczeństw, które przecież powinniśmy uważać za sojuszników, bo jesteśmy razem i w Unii Europejskiej i w NATO. A tymczasem dzieje się to, co się dzieje. A więc bronić spoistości narodowej, bronić naszej cywilizacji, bronić wartości, które są zapisane w naszej tradycji, w naszych umysłach, to jest najważniejszy moment, jeżeli idzie o zagwarantowanie nam bezpieczeństwa. Tak należy, moim zdaniem, na to wszystko spoglądać.
A no właśnie, bo to też pewna wojna psychologiczna, a także trwają wojny informacyjne i dezinformacyjne. A chociaż co pan profesor myśli, kiedy te wszystkie osoby o tak zwanej innej wrażliwości, bo to pojęcie też zrobiło karierę w ostatnich dniach i tygodniach. Inna wrażliwość to znaczy, że można hasać po granicy, to można przekraczać nielegalnie granice, to można ulegać prowokacjom Białorusi. Jak pan profesor postrzega właśnie te osoby, które się uaktywniły, ich postawę w tej sprawie relacji polsko-białoruskiej i wojny hybrydowej, z którą mamy do czynienia?
To nie jest żadna wrażliwość. To jest akcja dywersyjna, w której mogą uczestniczyć nieświadomie ludzie niemądrzy, głupcy, którzy nie rozumieją o co chodzi w tej całej historii. No, a to jest również sterowane, bo musi być sterowane i są tam głowy, powiedziałbym tak, które określa się mianem agentami wpływu tej strony przeciwnej. Więc to ma oczywiście szerszy kontekst. Ja przypomnę, jest taki geopolityk i strateg rosyjski, który nazywa się Dugin. Otóż Dugin w wywiadzie dla polskiego dziennikarza powiedział bez ogródek jasno i prosto, że Polska, to co jest groźne w Polsce i co trzeba koniecznie zniszczyć, to jest katolicyzm Polaków. Ponieważ ten katolicyzm no, jest jakby podstawą moralności narodu polskiego, a więc trzeba go zniszczyć. Ja mówię na wszystkie możliwe sposoby. Popierać sekty, różnego rodzaju wynaturzenia, zboczenia. Wszystko, co dezorganizuje katolicyzm polski, jest z punktu widzenia interesów Rosji potrzebne i konieczne. I warto to, i trzeba to popierać. Więc jeżeli no, ktoś, kto ma wpływ, powiedziałbym tak, na myśl geostrategiczną, geopolityczną rosyjską, takie rzeczy mówi, tak, i tutaj mamy następnie, widzimy, tak, atak i na wartości tradycyjne polskie, atak na Kościół, atak na rodzinę, no wszystkie te elementy, które są ściśle związane z czym? No właśnie z polskim katolicyzmem. Więc no, to chyba jest jasne i oczywiste. I nie da się tego wytłumaczyć albo zamazać przy pomocy jakichś tkliwych opowieści o współczuciu, o tym, że trzeba pomagać, że wszyscy ludzie mają być, że tak powiem, sobie mili, sympatyczni i przyjaźni. Tylko jakoś tak dziwnie się składa, że kiedy w praktyce dochodzi do realizacji tego wszystkich podobno szlachetnych różnych zamiarów, no potem mamy to, co się dzieje w tej chwili w dzielnicach miast Europy Zachodniej, gdzie pojawili się ludzie obcej nam cywilizacji, którzy z katolicyzmem, chrześcijaństwem nie mają nic wspólnego, którzy całkiem inne mają systemy wartości i którzy chcą życie tych społeczności i Europy po prostu zburzyć. Czy to odpowiada zamiarom rosyjskim? Oczywiście, że tak. No i mamy w związku z tym próbę uruchomienia takich nachodźców również od strony wschodniej. Tak, wykonuje to w tej chwili ten nieszczęśnik Łukaszenka, który wykonuje niewątpliwie polecenia, które mu stawia Putin.
Więc no, rozum, rozum, jeszcze raz rozum. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za ten komentarz i takie też szerokie spojrzenie. Właśnie, żebyśmy nie patrzyli tylko incydentalnie, ale żebyśmy widzieli sprawę tak. W całości.
Tak jest. Tak jest. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie. Pan profesor Romuald Szeremietiew był naszym gościem.